Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest pan Adrian Sklosz, Stowarzyszenie Prawo, Ekologia, Zdrowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To stowarzyszenie tak ostatnio trochę mocniej objawiło się w Katowicach, ale też schowało się za takim hasłem Zielony Burowiec. O tej sprawie już mówiliśmy na Śląskiej Opinii kilkakrotnie. Ale może takie wprowadzenie ze strony społecznej, czym Zielony Burowiec jest i jakim, z jakim problemem się mierzyliście, a co wydarzyło się 9 maja, bo wtedy była nadzwyczajna sesja Rady Miasta i właściwie ten temat Zielonego Burowca według miasta chyba powinien być już zamknięty.
No tak. Może dwa zdania jeszcze powiem o stowarzyszeniu, które powstało bardzo dawno, bo w 1995 roku w innym otoczeniu prawnym było potrzebne do właściwie jednej sprawy urbanistyczno-ekologicznej, a potem się okazało, że zarejestrowane w KRS-ie może się przydawać w różnych sytuacjach i raz na 5-10 lat pojawia nam się taka właśnie duża akcja, w której uczestniczymy, nabieramy trochę doświadczenia. I za chwilę powiem, co to jest Zielony Burowiec, ale na ile stowarzyszenie tutaj jest ważne. Pierwsze podejście do inwestycji, z którą Zielony Burowiec, no mogę chyba użyć takiego słowa, walczy, miało miejsce w maju ubiegłego roku, a na przełomie października i listopada właśnie zażalenie Stowarzyszenia Prawo, Ekologia, Zdrowie, które występowało na prawach strony, doprowadziło do umorzenia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej. Także posiadanie osobowości prawnej, pewne doświadczenie w zakresie urbanistyczno-prawnym przepisów może być po prostu przydatne. Natomiast Zielony Burowiec to jest jakby podejście do nowego tematu, za każdym razem inną techniką działania, nazwijmy to społecznego czy wizerunkowego. Kiedyś działaliśmy poprzez zbieranie podpisów w dzielnicach, potem działaliśmy poprzez wysyłanie masowe listów przez mieszkańców innej dzielnicy. No, świat się zmienia, w tej chwili media są bardzo istotne, stąd wtedy, kiedy powstał problem Zielonego Burowca, zawiązała się taka grupa społeczna, która prowadzi stronę internetową i fanpage, i to się bardzo sprawdza jako sposób takiego rozpowszechniania tej informacji. Natomiast my jako stowarzyszenie jesteśmy przydatni, znając się na przepisach, umiejąc wkroczyć w różne sytuacje i zadziałać tak bardziej od strony, nazwijmy to, prawnej. No ale powiedzieliśmy o Zielonym Burowcu, powiedzieliśmy o stowarzyszeniu, a nie powiedzieliśmy, o co tak naprawdę chodzi. Więc w dużym skrócie, jeżeli będzie czas, to ja bym o tej dzielnicy chciał dwa zdania powiedzieć, bo ludzie często potem, ale może za chwilkę. Najważniejsza sprawa jest taka, że jest sobie działka po byłej linii kolejowej na Burowcu. Ona jest bardzo predestynowana do tego, żeby tamtędy przechodziła Velostrada, czyli droga rowerowa Katowice-Sosnowiec. W okolicznościach różnych, długi temat, zostało to kupione przez prywatnego inwestora, który, wykorzystując ustawę, tak zwaną specustawę mieszkaniową z 2018 roku, postanowił wybudować na terenie tej działki, specyficznej działki, szerokość 30 kilka metrów, długość ponad 400 metrów, osiedle mieszkaniowe. Z punktu widzenia urbanistycznego bardzo niefortunna lokalizacja, tak jak powiedziałem, możemy o tym chwilę porozmawiać, żeby to uzasadnić, żeby to nie było gołosłowne. Rozpoczyna się ta batalia gdzieś maj, czerwiec ubiegłego roku, najpierw to miało być 6 kondygnacji, potem 3 kondygnacje. Ile by tam nie było kondygnacji, jest to urbanistyczna porażka. Po pierwsze, po drugie, praktycznie rzecz biorąc, blokuje pełnowartościową Velostradę Katowice-Sosnowiec. W okolicznościach no, bardzo trudnych dla w pierwszej chwili do zrozumienia, to jest, znowu użyję takiego kolokwializmu, przepychane przez Radę Miasta, ponieważ w przypadku specustawy mieszkaniowej decydujący głos należy do Rady Miasta. Nie było w Katowicach takiego przypadku. Katowice są w ogóle specyficzne. Pan zna tutaj historię różnych uchwał związanych z tak zwanym ustaleniem lokalizacji, gdzie Beldona przegrywa, potem, ona się nazywa Bracka formalnie, przegrywa, potem wygrywa, Sowińskiego przegrywa, potem wygrywa. Tym niemniej to nie są kwestie urbanistyczno-jednoznaczne. Ja na przykład nie umiem się wypowiedzieć jednoznacznie, czy to z punktu widzenia urbanistycznego Sowińskiego to jest zła czy dobra decyzja. Można długo dyskutować. Natomiast są takie inwestycje, co do których właściwie nie da się inwestować, przepraszam, dyskutować. Jeżeli się weźmie jakiegokolwiek urbanistę, on nie będzie miał chwili nawet wątpliwości. I do tego należała Bytkowska, która korkowała tamten rejon miasta i o dziwo Rada Miasta nie miała żadnych problemów, żeby podjąć uchwałę o odmowie lokalizacji przybytkowskiej. 28-0. Mhm. Urbaniści mają równie negatywny lub nawet jeszcze bardziej negatywny stosunek do pomysłu zabudowania byłego toru kolejowego na Burowcu, taką zabudową, którą żargonowo się nazywa łanową albo też gęstą zabudową linearną. Tymczasem tutaj sytuacja w Radzie Miasta jest zupełnie inna. Znaczy Rada Miasta, a właściwie część Rady Miasta związana z prezydentem dosłownie staje na głowie, żeby to przepchnąć. Ja powiem tylko takie kilka przykładów. Jest to chyba pierwszy przypadek w Katowicach, gdzie potrzebne były aż 3 sesje Rady Miasta, żeby ostatecznie tą uchwałę o ustaleniu lokalizacji uchwalić. W trakcie niektórych sesji miały miejsce tak nietypowe, tak nazwijmy, wydarzenie, jak to, że tuż przed głosowaniem przewodniczący Rady Miasta odczytuje oficjalny list od wiceprezydenta miasta Katowice, informujący, że wśród 500 kilkudziesięciu zgłoszeń i protestów, które wpłynęły do miasta, miastu się udało ustalić, że 5 osób uważa, że nigdy takiego protestu nie podpisywało. W związku z powyższym Rada Miasta w oparciu o artykuł taki i taki kodeksu karnego, w związku z podejrzeniem przestępstwa, wykroczenia i naruszenia przepisów, zgłosi wniosek do prokuratury w związku z kradzieżą tożsamości. W ogóle odczytywany jest taki list tuż przed głosowaniem. No ja myślę, że to jest ewenement nawet nie na skalę Katowic. No i wreszcie to ostatnie wydarzenie, kiedy 9 maja, na 9 maja zostaje niespodziewanie zwołana sesja nadzwyczajna. Oczywiście to jest, cała ta sytuacja jest pełna przypadków. No jeżeli w życiu spotykamy jeden przypadek, to wierzymy, że to jest przypadek. Jak 2, to też 3 się zastanawiamy, przy 5 to już daje nam dużo do myślenia. No tam jednym z przypadków było to, że sesja została zwołana w chwili, kiedy 2 radnych opozycyjnych było w tym czasie za granicą. No i w tych warunkach, nie mówiąc jeszcze o zachowaniu innego radnego, który co głosowanie zmieniał zdanie. No i w ten sposób udało się doprowadzić 9 maja do sytuacji, w której 14 radnych miasta Katowice zagłosowało za ustaleniem lokalizacji, 11 przeciw. Z formalnego punktu widzenia uchwała została prawdopodobnie formalnie prawidłowo przyjęta. Pozostał jeszcze w rezerwie, wydawało nam się wtedy, wojewoda. Może o tym porozmawiamy. W każdym razie, żeby już w tej wypowiedzi za bardzo nie przedłużać i dać panu szansę na jakieś zadanie pytania. Wojewoda nie czeka, tylko tydzień później publikuje tą uchwałę w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
Tak, wojewoda teoretycznie ma 30 dni na podjęcie takiej decyzji. Też nie zawsze te decyzje idą w zgodzie z decyzjami Rad Miasta w sprawie Lex Developer, przykład Chorzowski, gdzie wojewoda podjął decyzję przeciwną do zgody Rady Miasta. Decyzja wojewody 17 maja. 18 maja, jak podaliście, geodeta już mierzył działki.
Tak, dokładnie tak. Zostało to uwidocznione na nagraniu, które rozsyłaliśmy do dziennikarzy. Rzeczywiście, znaczy nikt tam nie schodził. Ja dostałem ten filmik zrobiony z okna przez jednego z mieszkańców. Nikt do tego geodety nie schodził i nie pytał, na czyje zlecenie on tam jest. Natomiast jest faktem, że następnego dnia, dokładnie pamiętam, bo zapytałem o to, o godzinie 11:19 był ten filmik nagrywany. Chodzi po działce kolejowej geodeta i już mierzy, robi tam jakieś pomiary. Rzeczywiście tempo wydarzeń w tej sprawie jest zupełnie nieprawdopodobne. Mhm.
Pojawił się też jeszcze z kwietnia pana oświadczenia. To myślę, że o tym też warto wspomnieć w sprawie sprostowania nieprawdziwych informacji na BIP-ie Rady Miasta.
Tak, zgadza się. Ja staram się zawsze zadziałać w taki sposób, który nie jest standardowy i drugą stronę troszeczkę zaskakuje. Rzeczywiście w trakcie tej sesji, na której to była ta sesja właśnie, na której najpierw był list wiceprezydenta przeczytany, a potem jeszcze była wypowiedź inwestora i ten inwestor zarzucił mi, że ja posiadam nieruchomości bezpośrednio przylegające do inwestycji. Jakoś tak to było sformułowane. Tam mieszkańcy, którzy wiedzą, że wcale tam nie mieszkam, na balkonie protestowali. I w zasadzie sprawa może by była zamknięta, gdyby nie to, że coś mnie tknęło i przed następną sesją przeczytałem protokół z poprzedniego posiedzenia. Mhm. I tam w tym protokole to było powielone, ta wypowiedź została powielona. No to już mi się przestało podobać, bo o ile wypowiedź w eterze to jest rzecz taka, powiedzmy, ulotna, o tyle zapis w oficjalnych dokumentach Rady Miasta Katowice na BIP-ie no już jest takim trwałym dokumentem, więc chwilę pomyślałem, jak to rozwiązać, żeby nie zostawić tej sprawy bez żadnego dalszego biegu. No i zrobiłem w ten sposób, że podjechałem do notariusza, złożyłem oficjalne oświadczenie, przekazałem to przewodniczącemu Rady Miasta. Tam było takie małe zamieszanie. Jeszcze dochodziły poprzez radnych do mnie informacje, że to jednak nie zostanie opublikowane, bo skoro ja mam uwagi do osoby, która to wygłosiła, to ja w związku z powyższym do tej osoby powinienem te uwagi zgłaszać. Ja stałem na stanowisku, że powiedziała, co powiedziała, natomiast w tym momencie wszyscy wiedzą, że to jest nieprawda i medium, które będzie tą nieprawdę rozpowszechniało, będzie Rada Miasta. W związku z powyższym Rada Miasta powinna mi także umożliwić sprostowanie tego. No i skończyło to się akurat dosyć polubownie, bo rzeczywiście, jeżeli się wejdzie na dokumenty, na stronę BIP-u z dokumentami Rady Miasta Katowice, to obok protokołu jest opublikowane to moje oświadczenie, że nieprawdą jest, że gdzieś tam mieszkam, że mam tam działkę czy cokolwiek takiego.
W tej sprawie rozmawialiśmy, w sprawie Zielonego Burowca rozmawialiśmy już i z Stowarzyszeniem Rowerowy Sosnowiec i z radnymi katowickimi. Są były sygnały, że Metropolia bardzo chętnie by ten teren przejęła przez samorząd, właściwie Katowice w teorii zobowiązały się do tego, żeby ten teren przejąć i udostępnić do, takie porozumienie podpisało z innymi miastami na utworzenie Velostrady. No ale działka sprzedana, Lex Developer przegłosowany, to właściwie już chyba nie ma czego co robić dalej.
A bo ja wiem, no postarajmy się pomyśleć, co jeszcze może się wydarzyć w tej sprawie. To znaczy tak, po pierwsze rzeczywiście od strony stricte prawnej były dwa etapy. Jeden etap to był wojewoda, który, podkreślmy to, wojewoda nie jest tutaj instancją, która miałaby ewentualnie rozważać argumenty za i przeciw. Wojewoda zajmuje się wyłącznie stroną prawną i on co najwyżej może wskazać na błędy związane z samą uchwałą lub procedurą jej uchwalania. My będziemy się starali w drugiej instancji wykazać, że takie błędy miały miejsce. Wojewoda opublikował tą uchwałę w pierwszym możliwym terminie. On ją otrzymał tam chyba 12, 17 ją już opublikował, on to publikuje raz w tygodniu. Czego to dowodzi? No, nie pochylił się na pewno wnikliwie nad tą uchwałą. On się bardzo spieszył, nie wiem, czy do tego warto dochodzić, dlaczego się mógł tak bardzo spieszyć, żeby to już 17 opublikować. Tym niemniej spieszył się, nie wydaje się, żeby w związku z pierwszym, żeby to było poddane bardzo dokładnej analizie. Dość powiedzieć, że my byliśmy w trakcie przygotowywania listy uwag dla wojewody i mówiąc krótko, nie zdążyliśmy nawet kartki z drukarki wyjąć, bo to jednak zajmuje 2-3 dni, żeby to spisać i już się uchwała ukazała. Kolejnym elementem jest Wojewódzki Sąd Administracyjny. To jest troszeczkę skomplikowane, dlatego że tutaj strona musi być wyraźnie wyodrębniona, strona, która ma interes prawny i na przykład nie może to być stowarzyszenie, bo sam zapis statutowy nie jest wystarczający do tego, żeby stowarzyszenie zaskarżyło tą uchwałę, więc jeżeli się znajdą osoby, które, a wydaje się, że tak, które wykażą swój interes prawny, to można przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym przedłożyć te same argumenty prawne, które mógł dostrzec, a nie dostrzegł ich wojewoda. Czy je uzna sąd? Pożyjemy, zobaczymy. To jest procedura dłuższa znacznie, ale nie aż tak bardzo długa. Lex Developer wymusza pewne terminy. Czyli mieszkańcy mogą złożyć swoją skargę do 30 dni od opublikowania, czyli od 17 maja. Urząd Miasta ma 15, właśnie Rada Miasta, przepraszam, ma 15 dni na ustosunkowanie się do tego i przekazanie dokumentów do Wojewódzkiego Sądu, a potem zaledwie 2 miesiące. Także do końca sierpnia będzie wiadomo, czy ewentualnie sąd uznał, czy też nie uznał, jeżeli oczywiście skarga zostanie złożona, bo jeszcze o ile wiadomo mi, złożona nie jest. Natomiast jakie jeszcze tutaj są rozwiązania? No, cały czas leży na stole możliwość odkupienia tej działki. To nie jest moje zadanie. oceniać, czy to jest dobry pomysł, żeby Rada Miasta Katowice w sytuacji, w której losy działki nie są przesądzone, swoją uchwałą podnosiła wartość działki kilkakrotnie. Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że różnica pomiędzy ceną działki niebudowlanej, a ceną działki budowlanej, to jest stosunek jak jeden do kilku. Tym niemniej w dalszym ciągu ta działka tam jest i teoretycznie tą działkę ktoś może odkupić. Pytanie kto, to jest w ogóle kolejna sprawa, dlatego że w trakcie wystąpienia na jednej z sesji, przepraszam, to była Komisja Rozwoju pana Dworaka z GZM-u, z tego wynikało, że GZM ma zapewnione bardzo duże pieniądze na wykonanie, natomiast nie będzie się zajmował wykupywaniem działek. Na kolejnej sesji, ku naszemu zdziwieniu, dowiedzieliśmy się, że jednak GZM złożył inwestorowi propozycję odkupienia działek, więc już nie wiemy kto, ale teoretycznie rzecz biorąc, no, mogłoby to zrobić miasto, chociaż nie wykonało do tej pory ani jednego ruchu w tej sprawie. Mógłby to też zrobić GZM, który wykonał ruch, bo zwrócił się z propozycją. No jeszcze jest coś takiego, na przykład głośna sprawa od kilku dni wymiany terenów na terenie Krakowa. Ja wiem, że to jest procedura delikatna, bo wszyscy się tu troszeczkę boją zarzutów jakichś niejasnych, no ale sprawa jest społecznie tak uzasadniona i tak głośna, że wydaje mi się, że w dobrym otoczeniu prawników można by pomyśleć o tym, żeby te działki wymienić. I teraz uwaga, wiadomość sprzed ilu? 72 godzin? 48? Otóż zamykany jest program Mieszkanie Plus. Proszę zwrócić uwagę, może teraz, jeśli mogę, parę zdań o tej dzielnicy powiedzieć, bo ludzie słyszą Zielony Borowiec, a nie wiedzą, o co chodzi. Otóż Borowiec generalnie to jest taka dzielnica otoczona ulicami Halera, Korczaka, S86, czyli Rozdzińskiego, no można tam Borkowską do tego jeszcze dołożyć. Otóż na tym terenie jest w tej chwili 2000 mieszkań. To jest Przedwiośnie, Halera, osiedle Zimowe i Andersa. W środku jest około 15 hektarów terenu wolnego, takiego terenu, który jest zarośnięty haszczami. No oczywiście mieszkańcy marzyliby o tym, żeby tak było zawsze. Tam chodzą z pieskami, to jest takie zaplecze rekreacyjne. No ale wszyscy są na tyle realistyczni, że wiedzą, że tak nie będzie wiecznie. I 13 hektarów ładnej działki, tak 300 na 400 metrów, w 2018 roku znowelizowano tam plan zagospodarowania przestrzennego pod kątem programu Mieszkanie Plus. Pierwsze 6 hektarów jest już praktycznie zabudowane, tam jest 500 mieszkań. Kolejne 7 hektarów miało pójść pod Mieszkanie Plus etap drugi. Otóż przeciwko tej zabudowie nikt nie protestuje. No każdy zdaje sobie sprawę, rozsądna działka w rozsądnym miejscu, no nie będą tam wiecznie chaszcze. A my mówimy o takim wąskim pasie pomiędzy tą działką idealnie przeznaczoną pod zabudowę i istniejącym osiedlem zimowym, czyli tam, gdzie mogłaby iść welostrada, i protest dotyczy tylko welostrady. 1,4 hektara. A obok leży 7 hektarów niewykorzystanego terenu Mieszkanie Plus etap drugi należące do miasta. To ja się pytam, czy to naprawdę nie jest dobrym pomysłem, żeby z inwestorem, który, no, widzę, że mam ogromną moc przybicia w Katowicach i możliwości ogromne, okej, niech tak będzie, ja nie chcę tutaj stawać okoniem, natomiast racjonalnie rzecz biorąc, aż prosi się, żeby te strony zsiadły, dokonały takiej zamiany terenu, żeby ten inwestor na terenie 7 hektarów pod niewykorzystane Mieszkanie Plus ładnie, tam jest miejscowy plan zagospodarowania, tam jest 5 kondygnacji, są wskaźniki intensywności, tam wszystko wiadomo, co można robić, i niech tam się ładnie Katowice rozwijają. Jeszcze tylko dodam, że na mieszkaniu etap pierwszy Mieszkaniem Plus, tam była dwuetapowy konkurs. Wygrała to bardzo znana pracownia warszawska Kuryłowicz. Tam jest bardzo fajna zabudowa z placami pomiędzy tym, z miejscami integracji. Oni to nazywają tak zwaną zabudową kontekstową. Oni nawiązywali do ogólnej zabudowy w Szopienicach. Tam jest po prostu pewna myśl architektoniczna, którą można pociągnąć na te 7 wolnych hektarów. Natomiast to, co jest pomiędzy, to być może czytał pan opinię urbanisty, na przykład pana Łukasza Drozdy, który napisał, że czegoś takiego to on jeszcze nie widział, i najbardziej to żałuję tego, że on wydał tą książkę 3 miesiące temu, bo gdyby ją wydawał teraz, to byłby to jeden z najlepszych przykład patologii urbanistycznej, czyli taki ciąg 48 domków ciśniętych pomiędzy dwa osiedla, zero wspólnej integracji, zablokowanie. Jeden uszkodzony samochód blokuje to osiedle praktycznie rzecz biorąc na kilka godzin.
Z Łukaszem Drozdą rozmowę polecamy, bo też u nas był gościem, zdaje się, 2 miesiące temu.
A to właśnie ciekawa sprawa, przepraszam, bo w z kolei w Radiu Piekary pan Waldemar Bojaron uzasadniał opinię pana Łukasza Drozdy na temat tego osiedla tym, że najprawdopodobniej nigdy w Katowicach nie był.
O sprawie, jak mieszkańcy mogą walczyć o swoje prawa przed sądem administracyjnym, też taki podcast 2 tygodnie temu się u nas okazał. Rozmowa z panem Janem na temat Ochojca i mieszkańców walczących tam z zabudową, która ma wyrosnąć.
Ochojca, czyli Jankego i Jagodowa, te rejony, tak?
Tak, mniej więcej te regiony, to jest bardziej tam w osiedlu domków jednorodzinnych jest plan na to, żeby
nie, bo takie trzy głośne sprawy w tej chwili to jest tak, Kostuch na Chierowskiego, tam mamy ten taki budynek kilkadziesiąt metrów i wysokości i tam jest taki sprytny myk zrobiony, że to jest na miejscowym planie zagospodarowania, a wokoło już nie ma miejscowego planu, będzie można to potem tą wysokość WZ-kami powielać. Mamy Zarzecze, które jest cały czas od 8 lat wstrzymywany plan zagospodarowania i w kuluarach się mówi, że po to, żeby na WZ-kach deweloperzy nam się tam rozwijali, WZ-ki są dużo bardziej elastyczne. No i mamy przykład, o którym pan prawdopodobnie mówi, czyli działki 152-153. To jest rejon właśnie ulicy Jankego. Dziwnym trafem miejscowy plan zagospodarowania dla Ochojca te dwie działki ominął. No i tam rzeczywiście w tej chwili już druga WZ-ka się rodzi i to WZ-ka tak elastycznie jak guma naciągana, że już tam dochodzą do 30 metrów, zaciągając tą wysokość chyba ze szpitala, czy skądś tam ją ciągną.
Tak. To są historie, które w Katowicach się działy, dzieją, pewnie będą się dziać. Ten problem Borowca to nie jest problem tej jednej działki, bo właściwie ten wąwóz jest dłuższy i on też ma dziwną historię zasypywania na przykład tego terenu, co było chyba w latach 2018, jeżeli dobrze pamiętam, 17-18.
Tak, dokładnie. Tak, też bardzo dziwna historia zasługująca, no, ale już teraz praktycznie zamknięta, więc może szkoda na to czasu. Ale bardzo, bardzo dziwna historia, łącznie z radnymi, którzy w krzakach robią zdjęcia, łącznie z prokuraturą, która rozpoczęła postępowanie. Czytałem fragmenty przesłuchań, zaskakujące zupełnie. Okej, został zasypany, już się nie dowiemy dlaczego i jak.
Wy też jako Zielony Borowiec zapowiadacie, właściwie już dokonaliście jednego cichego protestu na spotkaniu prezydenta na osiedlu Tysiąclecia. Zapowiadacie też kolejne działania, więc będziemy je obserwować i pewnie jeszcze o nich rozmawiać. Adrian Sklos był moim gościem, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.